Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa
Radia Warszawa.
Rozmowa. 27 stycznia, 73. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W związku z tym podejmujemy temat mocny w swojej treści. Jest z nami piękna młoda dziewczyna, no właśnie, redaktor Sylwia Winnik, autorka książki Dziewczęta z Auschwitz, Głosy ocalonych kobiet. Witam serdecznie pani Sylwio, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Dlaczego zdecydowała się pani podjąć ten dramatyczny temat?
Generalnie zawsze, odkąd podjęłam takie marzenie o tym, że chciałabym pisać, przyświecał mi taki cel, żeby pisać o czymś, co jest ważne i trudne. Chyba takim największym punktem zapalnym i taką sytuacją była powieść mojej babci, która wspomniała kiedyś, że moja rodzina została zesłana właśnie do Auschwitz-Birkenau, ale na szczęście mojej rodzinie udało się uciec w obozie przejściowym w Pruszkowie. I wtedy, jeszcze jako młoda dziewczyna, pomyślałam sobie, zadałam sobie takie pytanie, no dobrze, mojej rodzinie się udało, ale co stało się z setkami, tysiącami innych ludzi, którym nie udało się uciec w Pruszkowie, tudzież w innym miejscu, a trafili bezpośrednio do miejsca docelowego, czyli do obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau. I to pytanie drążyło mnie przez wiele lat. Długo dojrzewałam do tego, żeby przybliżyć sobie ten temat. Trwało to właśnie wiele lat, ale wreszcie udało się, dlatego dotarłam do tych kobiet, jednocześnie realizując to, co powiedziałam na początku, czyli chcąc pisać o tym, co jest właśnie ważne i istotne, wartościowe.
Wspomnienia pani bohaterek są mimo upływu lat bardzo żywe. Ja mówiłam już przed wejściem na antenę, że po prostu czuć ten koszmar z całą sobą, kiedy czytałam tę książkę, koszmar tamtej wojny. Czujemy, słyszymy, może nam się robić słabo. Dlaczego jednak pani bohaterki zdecydowały się o tym opowiedzieć?
One wszystkie podczas naszych rozmów jednogłośnie zaznaczały, że ten temat ciągle powinien być poruszany, żeby nie zapomnieć. Cały czas każda z nich, tak naprawdę przy każdej naszej rozmowie, bo spotykałyśmy się nie raz, a kilkukrotnie, powtarzały, że cieszą się, że właśnie taka książka kolejny raz powstaje, bo przecież o Auschwitz-Birkenau niejedne książki już na rynku są. Natomiast ta ukazuje bardzo dużo emocji. Mam wrażenie, że taki też zresztą był mój zamiar, żeby chronologicznie w pewnych datach, w pewnych miejscach określić pewne wydarzenia, ale zwrócić uwagę bardzo na emocje tych kobiet. Dlatego one też podkreślały, że chcą, żeby taka książka powstała i cieszą się, że mogą przekazać to kolejnym pokoleniom, że kolejne osoby będą mogły po to sięgnąć, a dla mnie takim chyba największym komplementem jest to, że podczas autoryzacji tych konkretnych rozdziałów z paniami powiedziały, że to jest właśnie taka historia ich życia. Tak właśnie to wyglądało i to chyba jest najważniejsze.
Mhm. Bohaterki, które tutaj opowiadają o swoich losach, trafiły do obozu w różnym wieku, a jednak nazywa je pani dziewczętami.
Tak, bo one mimo tego, że rzeczywiście jedne trafiły tam mając lat 8-10, niektóre były już dorosłymi kobietami, miały po 19-20 lat. I pomimo upływu tych lat, bo mija 73 lata przecież od wyzwolenia obozu, one zachowały w sobie taką dziewczęcość. Oczy są smutne, wiadomo, bo zobaczyły bardzo wiele tragedii, bestialstwa ludzkiego, ale jednocześnie wychodząc, dzięki Bogu, z tego obozu i przeżywając to wszystko, umiały docenić proste rzeczy, to po prostu, co życie im później i los chciał zrekompensować. Czyli rodzinę, dobrego męża, wspaniałe dzieci, wnuki, nawet już prawnuki. Nawet taka wspaniała rzecz się wydarzyła, kiedy rozmawiałam między innymi z panią Barbarą Doniecką. To był nasz wywiad, była to sobota, a w niedzielę wyjeżdżała na chrzciny swojego prawnuka, Tomeczka. Więc po prostu to jest piękne, że one pomimo tego, że przeżyły okrutne rzeczy, zachowały w sobie tą taką kobiecość, taką dziewczęcość, która właśnie wynika z tego, że potrafiły to życie, które zostało im dane, przeżyć pięknie.
Poznajemy tu kobiety bardzo silne. Czy one w trakcie tych waszych bardzo intymnych rozmów odpowiadały na pytanie, dlaczego właśnie ja przeżyłam? Czy rzeczywiście okazałam się silniejsza?
nie zadawały z tego, co rozmawiałyśmy, nie zadawały konkretnie takiego pytania, ale każda z nich zwracała uwagę, a ja wyciągnęłam taki wniosek po rozmowach z każdą z pań, że rzeczywiście determinowało ich charakter jakaś konkretna cecha. Na przykład pani Wiesława Gołąbek była bardzo silna psychicznie. Ona o tym mówiła, że pomimo tego, że przeżyła no bestialstwo, tak, w obozie, a już w celi, będąc w więzieniu, jej mama powiesiła się na staniku z uwagi na to, że no SS-man zrobił sobie, można powiedzieć, żarty z niej, mówiąc, że córka trafiła do burdelu, co oczywiście nie było prawdą, bo została zabrana na przesłuchanie. I ta mama, nie mogąc się z tym pogodzić, powiesiła się, więc już w tej celi rozpoczęło się dla pani Wiesławy no piekło, istne piekło, ale ona cały czas powtarzała, że będąc jednak w tym obozie, była taka silna psychicznie. Utrata mamy spowodowała, że stała się też obojętna na to, co się dzieje dookoła. Wiedziała, że każdy dzień, z dnia na dzień musi po prostu jakoś to przetrwać. Jeśli przetrwa, to będzie dobrze. Jeśli nie, no to nic na to nie poradzi. Na przykład pani Alina Dąbrowska dla porównania.
Poddawana eksperymentom.
Dokładnie, poddawana eksperymentom. Tak samo dowiedziała się już w celi, będąc w więzieniu, że jej mama zmarła. I to wszystko, co wpłynęło, cały los jej rodziny wpłynęły na nią w ten sposób, że bardzo zobojętniała. Sama o tym mówi, o tym też, jak mi się zwierzała, jest napisane w Dziewczętach z Auschwitz, że zobojętniała i to zobojętnienie pozwoliło jej na to, żeby po prostu brać dzień takim, jakim jest. Czyli z dnia na dzień żyć. Jeśli Niemcy kazali pracować, to pracowała. Jeśli kazali zrobić coś innego, wykonywała ich polecenia, bo było jej to po prostu już wszystko obojętne. I chyba takie niepodchodzenie emocjonalne też do tego, co widziała, chociaż nie do końca da się, prawda, nie patrzeć na to emocjonalnie, ale z lekkim takim zobojętnieniem spowodowało, że przetrwała. Więc każdą z kobiet determinowało coś innego, co pozwoliło im przetrwać. Jeśli jeszcze mogę dopowiedzieć trzeci taki przykład, który mnie bardzo chwyta za serce, to jest przykład pani Ireny Wiśniewskiej, która z miłości do książek i z tej poezji też...
Są jej zdjęcia właśnie piękne.
Tak, piękne zdjęcia i wiersze pani Żywulskiej, którą miała okazję poznać. Poznała też w celi panią Annę Zachorską.
Drobnoustrój.
Drobnoustrój, dokładnie. To jest, wiadomo, każda z historii porwała moje serce i zasmuciła z innych powodów, ale historia pani Ireny Wiśniewskiej rzeczywiście tu jest taka wyjątkowa pod kątem tej poezji i książek, że to one pozwoliły jej przetrwać i ta miłość przed obozem, jak i później do tych książek, jak i później w trakcie, że nawet spotkała osoby, które te książki, o książkach z nią rozmawiały i ta poezja pozwoliła jej przetrwać.
No właśnie, na różne sposoby jednak one w pewnym momencie chwytały się tej nadziei, prawda?
Tak.
Czy spotkają tę znaną poetkę w tym samym miejscu, spotkała ją na chwilę. To były ostatnie chwile, prawda, pani Ani. Zmarła w obozie. Pani Alina Dąbrowska, tak jak wspominałyśmy, poddawana była eksperymentom. Nie tłumaczyła tego w żaden sposób, tak? Nie chciała do tego wracać.
Ja myślę, że to zobojętnienie, o którym ona mówiła, w obozie pozwoliło jej przetrwać, a później, już po wyzwoleniu, sama pani Alina wspominała, że przez wiele lat nie mogła wracać pamięcią do tych chwil. I również te eksperymenty, które przeżyła, chciała to w jakiś sposób wyprzeć z pamięci. I sama wspominała też o tym, że nawet mijając koleżanki z obozu, które znała, widziała je w obozie, były koleżankami z widzenia tak naprawdę, odwracała głowę, nie chciała utrzymywać kontaktu. Nie chciała po prostu pamiętać o tym, że była w takim miejscu, że to wszystko przeżyła. Dopiero po latach uznała, że być może właśnie sposobem na pogodzenie się tak naprawdę z tym, co się wydarzyło, jest jednak rozmowa. I w ten sposób nawiązały się różne przyjaźnie. I podejrzewam, że w tych osobistych, takich przyjacielskich rozmowach miały miejsce wyznania jeszcze bardziej intymne, jakby chociaż właśnie o doktorze Mengele, prawda, i o tych eksperymentach. Tutaj na kartkach tej książki rzeczywiście pani Alina wspomina o tym, ale nie tłumaczy sobie tego, dlaczego akurat ja. No tak się stało i nie można już cofnąć czasu. To ją spotkało i musiała się z tym po prostu zmierzyć.
Dzięki Walentynie Nikodem została poddana egzekucji jedna z SS-manek, jedna z okrutnych SS-manek, tak. Powiedzmy o tym.
Tak, pani Walentyna od samego początku bardzo przeżywała to, jak jedna ze sesmanek, Drexlerowa, jak o niej sama mówi, traktowała więźniarki, kobiety. Była wyjątkowo okrutną osobą. Przez panią Nikodem, Walentynę, jak i przez inne kobiety określona jako bestia, po prostu. Co ciekawe, każda z pań gdzieś wspomina o Drexlerowej, ma jakieś chociażby jedno krótkie wspomnienie z nią związane i wszystkie są takie same, że po prostu była kobietą bestią. I rzeczywiście od samego początku pani Walentyna, tak jak wspomniałam, przeżywała to, w jaki sposób traktuje ona kobiety ze szczególnym okropieństwem. I tak się złożyło, że podczas Marszu Śmierci, podczas już po wyzwoleniu obozu Auschwitz, ale podczas tego marszu ona ją spotyka. Najpierw, pierwszy raz mijają się jeszcze w grupach więźniów, a za drugim razem Drexlerowa zmierza z jednym z mężczyzną, prawdopodobnie sesmanem, z wózkiem. Wydaje się, że idzie z dzieckiem. Tak naprawdę pani Nikodem podbiega z byłymi więźniami, z którymi też wraca do domu. Okazuje się, że wózek wypełniony jest tylko jakimiś materiałami, szmatami, ubraniami. Nie ma tam dziecka, więc to tylko są pozory. Natomiast daje sobie za cel, żeby doprowadzić ją do sądu i nie pozwolić, ażeby ona uciekła przed tą sprawiedliwością. I rzeczywiście jej działania, które są w książce szczegółowo opisane, doprowadzają do egzekucji, podczas której Drexlerowa, SS-manka, okrutna kobieta, zostaje powieszona.
Drodzy Państwo, w tej książce mowa także o Stanisławie Leszczyńskim. Bohaterki wspominają o niej, prawda? Są też takie światła.
Są światła nadziei, dlatego też w momencie, kiedy czytelnicy piszą do mnie, że boją się sięgnąć po książkę, mówię, owszem, jest bardzo
mocna w treści,
tak, pokazuje wiele zła, ale są też w niej okruchy radości, ponieważ na przykładzie pani Zofii Wareluk, która urodziła się 13 stycznia 1945 roku właśnie w obozie, jej poród został, poród jej mamy został odebrany przez panią Stanisławę Leszczyńską, daje takie światło, tak jak pani wspomina, na to, że w takim miejscu śmierci, miejscu zagłady, jednak gdzieś to dobro dawało o sobie znać, że musi jednak zwyciężyć. Pani Leszczyńska, jak wiadomo, uratowała wiele dzieci, przyczyniła się do tego, że wiele porodów zostało odebranych poprawnie, że te dzieci nie umarły, że doszło w ogóle do porodu. Fakt, że brak jedzenia, złe warunki higieniczne, również sanitarne i ziom, który tam panował, spowodował, że wiele dzieci jednak później umierało. Natomiast ona doprowadziła i postawiła się również doktorowi Mengele, że te dzieci muszą się rodzić, nikt nie ma prawa ich zabijać. To było piękne.
Redaktor Sylwia Winnik, autorka książki Dziewczęta z Auschwitz, Głos ocalonych kobiet, 27 stycznia, 73. rocznica wyzwolenia tego obozu, stąd podejmujemy taki temat. Zresztą polecamy tę znakomitą, tak jak wspominam, mocną w treści książkę. Pani Sylwio, wspomnieliśmy na razie tylko o dzieciach. Kto zajmował się dziećmi? Jest tutaj historia na przykład 8-letniej dziewczynki.
Tak, rzeczywiście. Tak jak wspominałyśmy, do obozu trafiły też bohaterki, o których piszę. Były one wtedy dziećmi, miały po 8, po 10 lat. Między innymi była to pani Urszula Koperska, pani Barbara Doniecka. Wspominają one z jednej strony też bardzo inną, okrutną kobietę, która się między innymi kobietami zajmowała i również dziećmi właśnie w obozie na bloku dziecięcym. Nie była to zawsze ona, ale często tak było. Na przykład Stenia Starostek z Tarnowa. Ona też była bardzo okrutną kobietą, a była Polką, co bardzo dziwiło kobiety, które mi o tym opowiadały, bohaterki książki. Wiąże się z nią między innymi jedna historia ze wspomnień tutaj pań. Miało to miejsce, ta sytuacja miała miejsce w związku z wielkim otwrzeniem dzieci w obozie.
A właśnie, na stronie 112, tak, Kopce plus Kiew.
Dokładnie. Mhm. Myślę, że bardzo ważnym elementem właśnie pobytu w obozie, to o czym każda z pań, każde dziecko o tym pamięta, jako dzieci pamiętają i również jako dorosłe kobiety, że wielkim uciążeniem dla nich, między innymi oprócz tego mrozu podczas zimy i głodu, były właśnie wszy i pluskwy. Wszystkie wspominają o tym, że te insekty wgryzały się do krwi, co było bardzo uciążliwe. One nie tylko siedziały w głowie, we włosach, dlatego też te włosy były oczywiście obcinane i golone, ale również w kocach, w ubraniach. I właśnie ta scena starostek, któregoś razu jeszcze powracając do tej kobiety, która była Polką, ale też bardzo okrutną, zaproponowała dzieciom. To był taki chyba jej jeden przejaw.
Odruch jakiś tak?
Odruch, tak. Że dojdzie do tego otwrzenia. I rzeczywiście tak się stało. Ona w ten sposób dzieciom pomogła. Do dziś pani Urszula ze mną rozmawiając zastanawia się, dlaczego ona to zaproponowała. Czy jednak w tej Polce może w jakiś sposób były jakieś odruchy ludzkie, ale tak naprawdę czytając i zagłębiając się tutaj w kartki dalej. Książki, wszystko wskazuje na to, że to był chyba jakiś taki jedyny nam znany do tej pory przejaw. Zresztą we wszystkich dokumentach, jeśli będziemy czytać, dotrzemy raczej do tych negatywnych opisów na temat pani Stenis.
No tak, ta starsza, tak tu jest napisane, pewnego ranka tak zwana starsza obozu Stenia przyszła do nas na blok tak. I zapytała dzieci, co chciałybyście, abym dla was zrobiła? Może jest coś, co zrobić mogę? Wszystkie jednym chórem odpowiedziałyśmy, że chcemy po prostu do domu. Tego i ja bym chciała, odpowiedziała Stenia, ale nie mogę wam tego obiecać. Co innego chciałybyście dostać? No i właśnie to było. To tak. Była ta prośba, tak?
Tak, tak. I tutaj się rzeczywiście okazało, że ona im pomogła. Co nią kierowało, ciężko stwierdzić. Dobrze, że się tak stało, bo na chwilę na pewno dzieciom ulżyła, tak? Ale to był tylko taki chwilowy przejaw.
Mhm. Jest tutaj, drodzy państwo, także opis tego, w jaki sposób rodziny, które były w obozie, przekazywały sobie informacje, prawda?
Tak.
W jaki sposób inni chcieli pomóc, bo też tutaj jest mowa o takich odruchach ludzkich, o tym, że obok obojętności, prawda, człowiek drugiego człowieka potrafił zauważyć. Komu dedykujemy tę książkę?
Ja myślę, że przede wszystkim książkę należy dedykować kobietom, bohaterkom tej książki, ale również oddać tym samym głos wszystkim tym kobietom i mężczyznom, ogólnie byłym więźniom obozu, którzy swoich historii opowiedzieć już nie mogą. O tym piszę też we wstępie książki i myślę, że to jest cała taka kwintesencja tej dedykacji. Właśnie dla tych, którzy tam wycierpieli i widzieli bestialskie rzeczy, przeżyli dosłownie piekło na ziemi. I oddając głos tym 12 bohaterkom, jednocześnie oddajemy poniekąd głos tym wszystkim, którzy tam zginęli.
Znakomita okładka także.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście mam takie wrażenie, oddaję wyraz też tej książki, jest bardzo nostalgiczna, a jednocześnie, w mojej opinii przynajmniej, bardzo przejmująca.
Pani Sylwia Winnik, autorka książki Dziewczęta z Auschwitz, Głosy ocalonych kobiet od wydawnictwa Muza, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.